niekoniecznie dorosłe, dobre książki. Zaprasza Georgina Gryboś.
Georgina Gryboś, Radio Kraków Kultura, a ze mną już moje i Państwa dzisiejsze gościnie, pani Barbara Kosmowska i pani Emilia Dziubak. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Georginia.
My takie podwójne powitania robimy, bo już tutaj spiskujemy sobie od paru minut, ale teraz będziemy spiskować w pewnym celu, a mianowicie świeżutka, bardzo świeżutka, pachnąca jeszcze farbą, książka pod tytułem Latawiec, wydawnictwo Agora dla dzieci. No kolejna współprodukcja, bym powiedziała, obu pań, ponieważ być może Państwo już kojarzą takie tytuły jak Historia Tru, Jak niezłe ziółko, Dziewczynka z parku. Proszę powiedzieć, jak to się wraca do siebie w takim duecie pisarsko-ilustratorskim? Bo są osoby, które wciąż potrzebują nowych wyzwań i takiego artystycznego badania się. Są tacy, którzy patrzą ciepło w kierunku osoby, z którą kiedyś współpracowali. Jak ta pań współpraca się układa w tej artystycznej materii?
Która ma zacząć?
Tak, rzucam w eter i czekam, aż ktoś się wyrwie.
To ja muszę zacząć od takiego czułego wyznania, że ten pierwszy mój raz z Emilką, nasza wspólna przygoda przy Dziewczynce z parku, sprawiły, że marzyłam o tym, żebyśmy już były razem na zawsze. Ja nie ukrywam, że to zupełnie nadało jakby nowy walor mojemu pisaniu, to co zrobiła Emi w naszej pierwszej książce, ale i przekonało mnie, że nie spotkałam dotąd żadnej osoby, która by wrażliwością tak bardzo współgrała z moimi wyobrażeniami. Prawda jest taka, że mogę napisać nie wiadomo jak dobrą książkę, ale to Emi sprawia, że tę książkę zaczynają kochać czytelnicy, bo ona opowiada mniej więcej to samo, ale robi to z talentem, którego nigdy nie miałam, a który zawsze doceniałam i uważam, że takie spotkanie nigdy nie było dla mnie wyzwaniem, a było po prostu szczęściem i będę się tego trzymać.
No, pani Emilio, ja bym nie wiedziała, co powiedzieć po takim wprowadzeniu.
No ja nie wiem, co powiedzieć. Trochę się czuję taka onieśmielona, mogę powiedzieć. No właśnie bardzo, bardzo miło słuchać stylu wspaniałych słów. No, z mojej strony mogę dodać tylko, bo czuję dokładnie to samo, co Basia. Ale znaczy, i to myślę, że jest dowód na to, że jesteśmy po prostu, jak to się mówi, bratnimi duszami. Ja dostając tekst Basi mogę od razu z góry powiedzieć, że jeszcze go nie przeczytawszy, że chcę ilustrować ten tekst, bo jeszcze nigdy się nie zawiodłam i za każdym razem, gdy go czytam, czuję się tak, jakby Basia czytała w moich myślach. Myślę, że to jest taka kwestia wrażliwości i to, tak jak pani wspomniała, że niektórzy potrzebują nowych wyzwań, nowych autorów. No, ja akurat mam takie szczęście, że trafiam na autorów, z którymi bardzo rezonuję. I z tymi nowymi wyzwaniami jest u mnie problem, bo lubię wracać do autorów, z którymi współpracuję. Tutaj akurat mówimy o Basi. I tak prawdę mówiąc, to jakoś dla mnie nowym wyzwaniem jest właśnie ilustrowanie kolejnej książki osoby, z którą czuję jakąś głęboką więź. To jest dla mnie właśnie wyzwanie, niż próbowanie współpracy z kimś zupełnie nowym. No i ja mam nadzieję, że tych książek będzie, Basiu, jeszcze dużo więcej.
Dziękuję, Emilko. Ja czuję identycznie i też tak myślę. Możesz mi wierzyć.
Ja się tak przysłuchuję z perspektywy czytelniczki i trochę moje serduszko się cieszy, bo tak sobie myślę, że przecież to czujemy po tej drugiej stronie. Czasem jest tak, że oczywiście uwodzi nas opowieść, uwodzi nas historia. Czasem, tak jak w moim przypadku, trochę zapominam, przyznaję, o tekście, kiedy się zapatrzę, jak prawdziwa sroczka ilustracyjna. Nie zmienia to faktu, że faktycznie są książki kompletne, są kompletne opowieści, także przede wszystkim bardzo paniom gratuluję, bo Latawiec jest naprawdę znakomitą opowieścią na każdym poziomie, więc musimy się do niego trochę dobrać. Ale żeby dobrać się do historii Latawca, to z góry przepraszam, ale chciałam panie zapytać o prywatne wspomnienia. O być może prywatne doświadczenia, o coś, co się zapisało w paniach głowach, a mianowicie o takie relacje międzyludzkie, które może były nieoczywiste, które panie wybrały, na przykład, a były międzypokoleniowe i niekoniecznie łączyła panie z tą wybraną drugą osobą więź rodzinna. Czy takie doświadczenie panie mają? Czy zaprzyjaźniły się panie z kimś, kto nie był ani rówieśnikiem, ani dziadkiem, ani babcią, ani ciocią, tylko po prostu człowiekiem, którego panie wybrały, a być może on was wybrał na bliską wam osobę?
Emilko, chcesz zacząć?
No, mogę zacząć, ale to jest tak trudne pytanie. Ja już teraz wertuję strony mojego dzieciństwa i próbuję znaleźć taką osobę.
Być może jej nie było, być może jej nie było. To jest takie pytanie, które jakoś mi przyszło do głowy i które sama sobie zadałam, kiedy skończyłam czytać Latawiec.
No jest mi ciężko znaleźć taką osobę, bo powiem szczerze, że jak czytałam tekst Basi, to poczułam ogromną zazdrość, że Mieszko spotkał taką osobę, a szczególnie dziadka, którego ja nie miałam. Gdy byłam dzieckiem, to już jeden i drugi dziadek nie żyli, więc nie miałam takiej możliwości, żeby ich poznać. I mogę czuć taką zazdrość czytając, ale jeśli chodzi o powrót do sentymentu i do dzieciństwa, to mogę zdradzić, że na ilustracjach są fragmenty mojego domu dzieciństwa, w którym mieszkałam. Ja zawsze staram się kierować jakimiś wspomnieniami, ale takiej więzi, no myślę, mi się wydaje, że nie udało mi się jednak nawiązać. I no, to tak jak powiedziałam, że to wzbudza moją zazdrość bardzo głęboko.
W moim wypadku jest trochę inaczej, bo pojawiła się taka osoba, bardzo, bardzo dla mnie ważna. Ona nie ma chyba nic wspólnego z Latawcem, może poza tym, że jako Latawiec wyfrunęła już na zawsze i straciłam w jednej osobie sąsiada, przyjaciela, człowieka dla mnie osobiście niezwykłego, ale też takiego, który rozkochał w sobie całą moją rodzinę. Chodzi o pana Czesia. Był naszym niewrasobliwym sąsiadem, nigdy się nie ożenił. Żył sobie skromnie, miał niestety przykry, bo rujnujący go nauk, ale nam to nigdy nie przeszkadzało. Pamiętam, że kiedyś w wiaderku wynosił nasz węgiel i powiedziałam, że nie musi tego robić po ciemku, że chętnie się podzielimy. I tak się zaczęła ta niezwykła, moim zdaniem, przyjaźń. Do tego stopnia ważna, że urodziło nam się kolejne dziecko, które miało już na imię Czesiu. I mieliśmy ogromne szczęście opiekować się Czesiem do końca jego niełatwego, ale i pięknego życia, bo wrażliwego, bo ciekawego. Poczuliśmy taką potrzebę, żeby go obronić przed niedobrymi słowami tych, którzy go nie znali albo znali go tylko z zewnątrz. Odbieraliśmy go regularnie z izby wytrzeźwień, z uśmiechem na twarzach, szczęśliwi, że możemy zaprowadzić go do domu. Opiekowaliśmy się i myślę, że to było jedno z tych takich moich najważniejszych uczuć, bo nie miało to związku z żadnym obowiązkiem kochania kogoś, ani też nie obfitowało w żadne szczególne nagrody od losu. Bywało nawet trudno, ale właśnie w tym roku wyjęłam zdjęcie, na którym siedzi roześmiany, szczęśliwy Czesiu, a my z córkami robimy za jego śnieżynki i jest to piękne wspomnienie. Cieszę się, że miałam okazję poznać godnego i pięknego człowieka, który dla innych niekoniecznie taki był.
No ale właśnie dla innych. Piękna to jest historia w ogóle. Bardzo pani dziękuję, że pani ją opowiedziała, bo tak sobie myślę, że bardzo często oceniamy i wykluczamy. Więc te opowieści, które nie mają nic wspólnego z wykluczeniem albo z oceną, tylko pozwalają na to, żebyśmy się trochę inaczej obwąchali, poznali i trochę uchylili drzwi do tego naszego życia, no bywają naprawdę piękne i bardzo zaskakujące. Zawsze takie historie traktuję jako lekcje też dla siebie, więc naprawdę bardzo jestem wdzięczna za tę historię.
A ja też, przepraszam, jeśli jeszcze tylko mogę dodać.
Proszę.
Też bardzo przeżywałam te najtrudniejsze ostatnie chwile życia Czesia i przeżywałam je szczególnie, bo właśnie wtedy pisałam drugi tom Buby, książki wesołej i dowcipnej. Jedyne, co mogłam zrobić, to osadzić go w roli Klemensa, czyli takiego właśnie dzielnego pijaka z dzielni, który mam nadzieję porywa serca czytelnicze, ale utrwaliłam go nie tylko w swoim życiu, także na kilku stronach książki.
To ja się zatrzymam na tym, że jest wesoło i smutno, skoro powiedziała pani tutaj jakby wesoła książka, tu taka historia i emocje, które pani towarzyszyły. Trochę też tak się odnalazłam emocjonalnie w Latawcu, bo myśląc o świecie dzieci, czasem sobie myślę, że może coraz trudniejszym na wielu poziomach w XXI wieku. Czy takich, które mierzą się z sytuacjami dla nich skrajnymi i właśnie czasami nawet nie wymagającymi, jak czuję i nawet jak poznawałam historię opisaną w Latawcu, takiego prostego wyłożenia kart na stół i opowiedzenia o tym, co się dzieje, ale może towarzyszenia w tych zmianach, które się wokół nich dzieją. Też miałam przeróżne emocje. Czasem chciało mi się płakać, a ostatecznie gdzieś cały czas czułam nutkę pewnego optymizmu i opieki. Czy to jest sposób na pisanie książek dla dzieci?
Czy ja mogę wypowiedzieć parę słów jako pierwsza? Zależy mi na tym, dlatego że chcę powiedzieć właśnie o Emilce. Emilka zrobiła taką niesamowitą rzecz, jak to ona, bo ja czytałam książkę, oglądając jej ilustracje. To jest dla mnie najważniejsza lektura. Tym razem, jak zawsze, byłam szczęśliwa z takiej możliwości. I tak mnie ujęło, Emilko, chcę, żebyś o tym wiedziała, twoje myślenie o duszy naszego bohatera, Mieszka, bo książka, choć niby radośnie, wcale nie zaczyna się tak bardzo wesoło. Mieszko ma problem. I otwiera tę książkę wyklejka, gdzie niebo jest ponure i ciemne, są tam delikatne gwiazdki, ale oczywiście wszystko zapowiada taką ciemną stronę tego życiowego księżyca. Kiedy dojdziemy do ostatniej strony, a właściwie wyklejki, zobaczymy piękne różowe chmury. To tylko Emilka, myślę, potrafi tak napisać tę wewnętrzną, wrażliwą opowieść, że nawet gdybyśmy nie mieli tekstu, a oglądali wyłącznie ilustracje, to ta interpretacja mogłaby pójść tylko w jedną stronę, że życie bywa zamglone, smutne i ciemne, ale czekają na nas różowe chmury i ona to pięknie opowiedziała.
Basiu, bardzo ci dziękuję. Ja się czuję wzruszona bardzo. I właściwie to nie wiem, co dodać, bo tak zinterpretowałaś te wyklejki dokładnie tak, jak miało być. Idealnie.
No, umówiłyśmy się kiedyś, że jesteśmy uczuciowymi bliźniaczkami Emi. Nie może być inaczej.
Ale trochę jest tak, że kiedy myśli się o kompletnej książce, to cieszę się, że pani Barbaro, pani zaczęła w zasadzie od wyklejki, czyli czegoś, co być może na pierwszy rzut oka nie oceniamy interpretacyjnie, tak sobie myślę. Nie traktujemy tego jako klucz, a może szkoda, bo tak się tworzą właśnie te pełne opowieści.
Tak, one tkwią czasami w takich szczegółach jak delikatna chmurka, a nawet jej kolor. To trzeba być mistrzem wyobraźni, żeby tak jak Emi oddać uczucia bohatera, czy zapowiedzieć historię, czy potem ją uzupełnić właśnie w taki plastyczny sposób. Ja nigdy nie odczuwałam chyba z taką mocą wagi książkowych ilustracji, chociaż będę szczera, pamiętam, że kiedy babcia czytała mi książki, gdy byłam jeszcze bardzo mała i w tej pięknej fazie analfabetyzmu, to ja koniecznie chciałam oglądać ilustracje i to one, okładka i to co w środku kolorowego, decydowały o tym, czy ja książkę lubię, czy nie. To było zdumiewające, że właśnie nie fabuła, nie słowa, a kolory i ilustracja były dla mnie ważne. Myślę, że Emilka jest nagrodą za takie czytanie w dzieciństwie książek.
Właśnie, bardzo Ci dziękuję. Teraz moja samoocena tak poszła w górę, że teraz książka za książką będzie powstawała.
Pani Emilio, ja mam nadzieję, że pani samoocena od dawna jest
oczywiście
na wysokim C, bym powiedziała, bo ja też nie skłamię, że no kochamy. To znaczy, pani nazwisko jest pewnym gwarantem przepięknej opowieści. Tak sobie słodzimy dzisiaj, ale chyba bardzo dobrze.
Słodzimy,
tak ale rzadko sobie mówimy miłe, dobre rzeczy. Przecież to one nas mają nieść i unosić. Cała książka jest w chmurach. Panie nas obie wyrzucają w tę przestrzeń otwartą zarówno kolorystyką, jak i kolejnymi rozdziałami. No to zostajmy w tych chmurach dzisiaj w takim razie.
Tak, takie kosmiczne trochę, nomen, omen.
Tak, dokładnie tak. Pani Emilio, to ja zacznę od pani teraz, bo tak sobie myślę, że oczywiście dostaje pani tekst, uruchamia się wyobraźnia. Domyślam się, że uruchamiają się wspomnienia, skoro zdradziła pani trochę warsztatu i przemycania swoich wspomnień. No to myślę, że w pani głowie wtedy, zanim pani sięgnie po kolory i po narzędzia, coś rysuje się już w głowie. A jak jest z bohaterami? Kiedy oni się materializują? Dopiero jak pani zacznie ruszać ołówkiem po kartce, w cudzysłowie, czy oni powstają w głowie? No bo taki Mieszko, co to za gość w ogóle?
Powiem tak, że nie ma tutaj żadnej filozofii. Po prostu czytając tekst, ja już od razu mam w głowie i bohaterów, i miejsce. Po prostu to mi się wszystko tak wyświetla, że później próba zmiany tego wyobrażenia jest bardzo trudna. Dlatego no, ja też nie jestem łatwą osobą we współpracy, ponieważ jak czasami wydawca ma taką potrzebę, żeby coś zmienić, wprowadzić jakąś korektę, to niestety mój umysł staje po prostu okoniem, jak to mogę powiedzieć, i okazuje się, że ja nie mogę wymyślić już nic innego, że ten obraz już powstał, Mieszko się już wyświetlił.
I koniec.
No i on po prostu taki musi być i koniec. No nie ma po prostu innej opcji. I czasami było trudno, ponieważ bywały przypadki, że narysowałam postać, która okazało się, że była inna, na przykład dziewczynka miała warkocze i to się okazywało dopiero w którymś rozdziale.
I co zrobić?
A ja go nie wiedziałam wcześniej, no i niestety tutaj była zagwozdka, co zrobić, czy ja mam to zmienić, czy jednak próbujemy jakoś udobruchać autora tekstu, żeby jednak poszedł na jakieś ustępstwo. No tutaj akurat na szczęście Basia potrafi tak pięknie pisać tekst, po prostu daje mi taką przestrzeń do tego, żeby sobie wyobrażać niektóre rzeczy. Nie opisuje natarczywie, mogę powiedzieć, całej historii, bo to, co jest dla mnie najgorsze w niektórych tekstach, nie będę mówić jakich, bo ilustrowałam takie, które były dla mnie ciężkie, ale nie zdradzę jakie, jest kompletny opis sytuacji, postaci, przestrzeni, w której ta postać się znajduje. To jest dla mnie bardzo trudne.
Ale to jest zabójstwo dla wyobraźni, pani Emilio?
Tak. To jest zabójstwo dla wyobraźni, a poza tym taki opis powoduje, że ilustracja nie jest właściwie potrzebna. Bo wszystko właściwie jest już pokazane na tacy i nie ma już przestrzeni dla tej ilustracji. I dlatego takie teksty, no mam w swojej biografii takie teksty i one były dla mnie trudne. Ale tutaj po prostu Latawiec to nie wchodzi do tej kategorii. Po prostu to jest tutaj moja wyobraźnia mogła zaszaleć. Chmury, niebo, po prostu wszystko tutaj się
Ja mam też
pojawiło.
wrażenie, Pani Emilio, przepraszam, bo to jest jakby mój kierunek myślenia, ale Pani mi się od początku, od pierwszego spotkania z Pani twórczością kojarzy ze światłem. Z takim malowaniem światła, przebijającego się zwłaszcza przez
Tak.
zieleń, i
Przez
takiego
las.
reflektorka, i czegoś takiego miękkiego, ale w takim bardzo dobrym, sielskim rozumieniu. I ja mam wrażenie, że nawet jak czytałam, nie wiem, horror na przykład, który przecież ma kompletnie inną materię działania, to ja też widziałam sierpniowe, miękkie słońce, które otula. Nie mam bladego pojęcia, jak pani to robi, ale to jest mój jakby kierunek myślenia i patrzenia na pani ilustrację. No i mam wrażenie, że w latawcu to była taka po prostu świetlna torpeda.
No, dobrze pani zauważyła, bo światło to jest takie moje ulubione medium, z którego ja korzystam. W horrorze, horror był taką trochę książką ciężką, można powiedzieć. I to światło też było potrzebne, bo ale tutaj w Latawcu też mamy taką podobną sytuację, że zaczyna się właśnie od czegoś ciężkiego, czegoś, co jest trudne i nagle w miarę rozwijania się historii nagle pojawiają się właśnie jakieś takie pozytywy, coś się zaczyna otwierać, Mieszko poznaje dziadka, okazuje się on jego dziadkiem. I tak naprawdę wszystko kończy się bardzo dobrze, mimo że Mieszko nie dostał do końca tego,
Czego
czego prał,
oczekiwał, czy
czego
pragnął, tak.
oczekiwał, ale potrafił spojrzeć na daną sytuację z zupełnie innej perspektywy. No i budowanie tej historii, tak naprawdę, no światło jest dla mnie taką najprostszym medium, którego ja mogę skorzystać, ponieważ właśnie światłem można malować emocje, to jest dla mnie no, najwspanialsze w ilustrowaniu książek. No i mam nadzieję, że to widać w tej książce, że jednak ten blask się pojawia w którymś momencie i zostaje już do tej ostatniej wyklejce.
Udaje się pani Barbaro, prawda?
Ach, brak słów. Tak wspaniale się udało. Ja właśnie chciałam dodać, że bardzo się ucieszyłam i dziękuję Ci, Milko, że powiedziałaś o tej przestrzeni, którą otrzymujesz w powieściach. Pewnie, że tak. Ja uważam, że ilustrator jest zawsze współtwórcą naszej historii i należy mu absolutnie zaufać. Pewnie podobnie jak Emi, która nie każdy tekst lubi ilustrować, autor też akurat może nie lubić każdego stylu rysowania. Ja jestem szczęściarą, bo przede wszystkim współpracujemy razem z Emilką, a przy okazji poznaję innych również przemiłych ludzi, którzy ilustrują, ale rozumiem, gdyby się tak zdarzyło, że autor i ilustrator nie mają wspólnego języka. Często tak bywa z książkami przenoszonymi na ekran, kiedy obie strony mają do siebie wyłącznie pretensje. I ja bardzo czuję takim osobom, bo pięknie jest przeżywać tę przygodę razem, a wystarczy przecież zostawić przestrzeń. Dla mnie zostawienie dla Emilki przestrzeni to skupienie się na tym, co bohater czuje, czego potrzebuje, o czym marzy. To są sprawy, które są jakby nośnikiem jego osobowości. To, czy będzie miał dłuższe czy krótsze włosy, pozostawiam Emil, bo ona doskonale wie, jaką powinien mieć czuprynkę ten mój bohater i jakie trampki i jak długo za nim powinny wlec się sznurówki. To wszystko jest sprawą wyobraźni, nie tylko mojej. I może dlatego jest w tych naszych opowieściach taka kompatybilność twórcza, że o wiele tak bardzo siebie lubimy za to, co robimy i jeszcze nigdy nie zdarzyło nam się nawet jednym słowem skrytykować tę drugą. To jest chyba przepiękne. Zresztą podobna sytuacja była przy dziewczynce z parku, kiedy się poznawałyśmy. Ja nigdy nie zapomnę, Emi, jak napisałaś wtedy do mnie list, przysłałaś mi chyba okładkę i zapytałaś, jak mi się podoba. Ja ci odpowiedziałam, że nie widziałam nigdy piękniejszej okładki, a był na niej były buciki dziewczynki, takie szare myszki zamszowe. I ucieszyły mnie te szare myszki, bo natychmiast zobaczyłam siebie idącą za trumną mojego taty. Bo ta książka miała związek ze śmiercią mojego taty.
Tak.
A Emi w tym samym momencie pisze, a wiesz, te buciki na okładce, takie miałam na pogrzebie mojego taty. Więc myślę, że to wrażliwość jest dla nas obu kierunkowskazem, w którym idziemy już na szczęście nie tylko w tych smutnych bucikach, ale maszerujemy przez te nasze prawdziwe i lęki, i radości, i smutki, i przejaśnienia w stronę tej dobrej pogody.
Ja się wiedzę, ojej, z jednej strony tak sobie myślę, że zawsze marzę w tej mojej pracy o takich rozmowach, które i mnie, i z jakąś nadzieją słuchaczy i słuchaczki wyrzucają poza orbity tego głównego tematu, a później są takie momenty jak teraz, że ja się naprawdę wzruszam. Zaczynam próbować nad sobą panować i myślę sobie, no na co ci to, kobito, przed tym mikrofonem. Ale tak, wtedy pozostaje bardzo duża wdzięczność za każdym razem, kiedy słyszę takie historie. Więc ja teraz będę okrutna sama dla siebie i wyrzucę nas na chwilę z wrażliwości. Coś państwu przeczytam i wydaje mi się, że to jest taki bardzo krótki fragment, który otworzy nam też opowieść, która jest w latawcu i też która zawiera mnóstwo elementów, a nie będzie to spoiler. Pani Emilia na przykład powiedziała o przestrzeni i niedopowiadaniu tego, co się dzieje na kartach książki. To proszę posłuchać. Dni na wrzosowisku miały barwę jasnej zieleni i ciepłej herbaty. Oba te kolory bardzo Mieszka urzekały, ale dbał, aby jego wizyty trwały krótko i trochę się czuł w gościnie u pana Alberta, jak na imieninach cioci Wisi. Tyle, że nie musiał wkładać grzecznego swetra i białej koszuli. Wciąż nie wiem skąd i dlaczego pan uciekł. Mieszko pił herbatę z kubka ozdobionego małą sową. Nigdy wcześniej nie znałem żadnego zbiega, dodał szybko, aby starzec nie posądził go o zbytnią ciekawość. No tak, pan Albert wziął w ręce kubek z dużą sową i z lubością pociągnął łyk gorącego napoju. Jestem ci winien wyjaśnienie, choć ono zapewne cię rozczaruje, bo nie uciekłem z bardzo dobrze strzeżonego więzienia. Ani z pułapki rozbójników? Mieszko jednak liczył na jakąś sensacyjną historię. Również nie, choć może trochę właśnie z takiej pułapki. I tak sobie myślę, że to jest taki obraz, który z jednej strony bardzo pracuje na naszej wyobraźni, no bo umówmy się, barwa ciepłej herbaty. Ja od razu wiedziałam, gdzie wskakujemy. A z drugiej strony, już w tym takim drobnym fragmenciku, i to jest pani Barbaro, ukłon w pani stronę, już pani zdradza przygodę, tajemnicę, niezwykłość w bardzo zwykłych ludziach. To jest tylko i wyłącznie kwestia podania. I to jest też taki ukłon w stronę tego, jak musimy być cierpliwi i jak powolutku się odsłaniać, żeby stworzyć faktycznie piękne relacje. I ja mam wrażenie, że ten fragment bardzo dobrze pokazuje, że relacja małego chłopca ze starszym panem, który przecież nie wiadomo skąd przybył do tej wspaniale kojarzącej się zarówno mamie, jak i naszemu Mieszkowi chatki. No i co z tym dalej zrobić? To się nazywa obietnica przygody, pani Barbaro.
Dziękuję bardzo. Ale napisać taką obietnicę to naprawdę pikuś, powiedziałabym. Natomiast narysować ją, oho.
No, to jest posługiwanie się po prostu jakąś umiejętnością opowiadania historii. Takie mamy talenty i dary, takie mają panie. Jak one się spotykają, to dopiero jest zabawa.
No właśnie, ja sobie nie wyobrażam na przykład, jakbym miała napisać dla mnie Dla mnie Monteverest to jest napisanie historii, dla mnie Pikuś z ilustrowaniem właśnie.
No właśnie, no właśnie.
Emi, uprzedzam cię lojalnie, gdybyś zaczęła pisać, a piszą wszyscy, twoi wielbiciele, w tym ja i pani Georginiani, gdybyśmy ci tego nie wybaczyli. A wielbicieli masz masę, więc przykro mi, musisz się trzymać swojej kredki.
Tak, tak, ja bardzo proszę, żebyś tam odpowiednio przykleić to i owo, żeby przypadkiem nigdy nie odpadło. Pani Barbaro, a opowie mi pani o mamie?
O mamie?
Tak, mamie, takiej mamie, która potrzebuje trochę czasu. Takiej mamie, którą małe dziecko próbuje wesprzeć, takiej mamie, która nie jest przez chwilę idealną mamą i ma do tego prawo. Mam wrażenie, że w ten sposób potraktowała bohaterkę niegrzeczną mamę Justyna Bednarek. Pani opowiada oczami dziecka o mamie, ale też mamę, która dociera do pewnego przebudzenia, też zrozumienia. Ona trochę dojrzewa i trochę rozumie, tak jak dziecko. To jest dla mnie fajny, taki niewidzialny most rzucony między pokolenia, ale jestem ciekawa, skąd się ta mama wzięła, ta nieidealna mama w książce dla dzieci.
Dziękuję. To dobre pytanie, ale i trudne. Ja często myślę o tym, że mamy nie muszą się rozwodzić, nie muszą nawet tracić partnerów w takich okrutnych okolicznościach życia, żeby poczuć się w jakimś momencie zagubione, nieszczęśliwe, niepewne siebie. Sama zawsze byłam taką mamą i nawet chyba nie próbuję tego ukrywać. Nie widzę w tym nic złego. Macierzyństwo nie jest sztuką, do której można się przygotować, nauczyć. Musimy iść, my mamy tą drogą pełną różnych drobnych, większych i mniejszych błędów. Fajnie, jeżeli uda nam się posklejać, tak jak to się udaje mamie Mieszka, poradzić sobie z problemem, a nawet jest taki moment, który zresztą zawdzięczam Karolince Oponowicz, bo to ona tak ładnie zawalczyła, żeby mama Mieszka w pewnym momencie jakby przypomniała synkowi, że jest dorosła i daje radę.
Tak.
Zwolniła go z tej roli wiecznego opiekuna, czy chłopca zaniepokojonego tą mamę rodzinnością załamującą się każdego dnia. I też przypomniałam sobie, że było wiele takich momentów, kiedy musiałam się otrząsnąć jako mama ze swoich kompleksów, niedoskonałości, większych, mniejszych, bardziej realnych lub mniej, ale choćby po to, żeby sprostać jakiemuś trudnemu zadaniu. Cieszę się, że jest mama Mieszka taka bardzo obecna w tej książce, bo takie tragedie rodzinne, mniejsze i większe, przeżywa się nie samotnie. Zawsze nam towarzyszą te wszystko widzące oczy dzieci i myślę, że dla każdej mamy to też nie jest łatwe, bo mamy świadomość, że jesteśmy po to, aby ratować rodzinną sytuację, a przecież nie wszystko możemy. Też musimy pozwolić sobie czasami na błąd, na słabość, na łzę, na jakiś wewnętrzny niepokój, który mimo chęci ukrycia go wrażliwe, subtelne dzieci zawsze zobaczą. Dlatego może zaproponowałam mamie Mieszka taką dość ważną rolę w tej opowieści.
Tak, to prawda. Pani Emilio, a pani ma ulubioną bohaterkę lub bohatera z Latawca?
No oczywiście, moją ulubioną bohaterką jest kotka.
Moje następne pytanie miało brzmieć, czy jest pani kociarą, więc dziękuję, że zaczęła pani ten wątek.
No tak, ja jestem kocią mamą, mogę tutaj powiedzieć. Mam dwa koty, które są strasznie łobuzami i jak się pojawił kot w książce, to ja byłam zachwycona naprawdę. Mogę pokazać tutaj temperament. Poza tym no, super jest to, że Basia też pokazuje no, dla mnie ważne koty w takiej roli członka rodziny. Mm-hmm. I to jest rewelacja, że tutaj, znaczy w ogóle lata, wiecie, jest przecież historią rodzinną,
Tak,
gdzie
tak. Rodziny z wyboru i takiej rodziny rozumianej bardzo prosto, prawda? Definicyjnie.
Tak. Że jest to tutaj przyjaźń, jest rodzina właśnie z wyboru, no i są też koty, które są, jest też kot, który jest członkiem rodziny. No dla mnie coś wspaniałego.
No i jest tutaj jedna taka ilustracja, która jest pełna światła, guzików i oczu, którym po prostu niczego nie odmówisz, więc wszyscy, którzy mają przyjemność mieszkać z kotami, którzy dostali pozwolenie, żeby zamieszkiwać przestrzenie obok, mnie pozwoliły trzy koty, więc ja jakby absolutnie rozumiem, co to też oznacza. Tego kota w guzikach, czyli anturaż po prostu idealny, można o 4:05 nad ranem przepychać guziki, już słyszę ten dźwięk, który jest niekoniecznie kojący, ale muszę wytrwać, także tak, to są te historie właśnie, to są te historie.
To może ja się do tej kociej szajki zapiszę, wprawdzie teraz z jedną staruszką Edwardą, ale
Edwarda,
to córka
wspaniałe.
nieżyjącej już ziuteczki, którą 2 lata temu pożegnaliśmy, jest jednak kot. Natomiast jeśli chodzi o zakocienie opowieści mieszkowej, to nie ukrywam, że pierwsza i ta najważniejsza pętelka była absolutnie w planach, ale kiedy uświadomiłam sobie, że książkę będzie ilustrować Emilia, natychmiast musiałam poszerzyć krąg bohaterek Oprych i Łomny, bo nie było innej możliwości.
Bardzo ci dziękuję za to.
To jest w ogóle absolutny hit dla mnie z imionami dla tych kotów. Nie do końca chcę Państwu zabierać radość z poznania historii Pretty Woman. To tak to zostawmy, bo na razie nie wiadomo, o co chodzi. Bo jest to faktycznie spektakularne i bardzo takie wybijające pozytywnie z opowieści. Jakoś od razu się składają historie. Ale w warstwie językowej jest też tutaj jeden zabieg, uważam, że bardzo trudny dla pisarza lub pisarki. Chociaż być może dla pani, nie pani Barbaro. Ale są te przerywniki w postaci dziennika. Księga tajemnic nam się pojawia. No i ja mam zawsze tutaj taką sytuację, w której bardzo uważnie przyglądam się temu, jak udaje się pisarzowi i pisarce stylizacja, kiedy wchodzi w buty faktycznie młodego człowieka. No to co pani Barbaro, wyzwanie? Czy pani to po prostu przychodzi na pstryknięcie palcem?
Uwielbiam. Uwielbiam popatrzeć oczami bohaterów na świat, który tworzę. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Może dlatego, że założyłam kiedyś, że w żaden sposób nie będę wchodziła w dziecięce buty, żeby być dzieciom bliższa. A więc nie będzie stylizacji językowej, nowomowy, szkolnej. Bo myślenie dzieci nie jest tak bardzo związane z językiem, jak z samymi wyobrażeniami, trudnymi pytaniami, lękami, radostkami, małymi odkryciami. I dlatego właśnie te fragmenty, które pochodzą bezpośrednio od Mieszka, to one rzeczywiście od niego pochodzą, bo udaje mi się wskoczyć w te jego dżinsiki i w te jego trampki. Tego po prostu pragnę, ale chyba zawsze lubiłam też tę formę kompozycyjną, otwierającą większe możliwości na spojrzenie na samego bohatera, bo to jest jakby druga narracja i jeszcze więcej mówi nam o postaci. Podobny zabieg listy do samej siebie jest no, choćby w Pozłacanej rybce i są to narracje na różnym poziomie i oczywiście różnią się też przesłaniem, czy samą tematyką, myśleniem, czy ocenianiem świata, ale za każdym razem są dla mnie próbą przeistoczenia się w postać i w takich chwilach czuję się po prostu bohaterką i łatwiej mi ocenić, czy jestem papierowa, czy nie, czy w miarę prawdziwa. Myślę, że to dobrze robi każdej opowieści.
Super w ogóle, że pani mówi właśnie, czy jestem papierowa, czy prawdziwa, bo no to przecież jest zaproszenie do jakiejś wspólnotowości na kartach książek dla dzieci. No więc jak tutaj stworzymy jakieś spłaszczone postaci, no to nic nam z tego nie wyjdzie, prawda?
To prawda. Jako, że nie dorysowuję do końca tej przestrzeni postaci, to właśnie tego typu też język czy wiedza o bohaterze dają Emilce dodatkowe pole do poznania tego najważniejszego człowieka w książce. I właśnie dzięki temu, co myśli, łatwiej nam obu, i Emilce, i mnie, poznać Mieszka. I jakby zadysponować jego życiem, czy to słownie, czy za pomocą tych pięknych pasteli, które Emilka dostała, nie wiem, od samego stwórcy chyba w prezencie.
Proszę państwa, dokończąc, ja tylko powiem tak, nie zdradzę państwu absolutnie, o co chodzi i dlaczego książka ma tytuł Latawiec. Nie zdradzę też państwu, jaka jest fabuła, ale powiem, że będzie smakowicie, będzie przygoda, będzie międzypokoleniowo, będzie przygodowo, będzie ornitologicznie, będzie przyjacielsko, będzie nawet powiedziałabym feministycznie, bo jak państwo poznacie Tosię, to dopiero zrozumiecie, co to znaczy mądra kobieta spotkana w życiu, rezolutna i kumata i taka zbierająca wszystko do kupy. No i będzie guzikowo. A konia z rzędem, kto mi powie, że nie zbierał guzików, jak był trochę młodszy, albo jak jest trochę starszy, jak moja babcia, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która do tej pory ma bogactwo guzików w domu i raczej nie do pary. Także
ja do tej pory zbieram.
To właśnie, no właśnie. Więc guziki, proszę zwrócić uwagę na guziki w tej historii. To nie jest po prostu taki przerywnik, to jest bardzo istotna kwestia. Więc ja państwu tyle podrzucam. Myślę, że słuchanie pani Barbary Kosmowskiej i pani Emilii Dziubak było na tyle fascynujące, że teraz wszyscy się rzucą i będą czytać. Latawiec jest absolutnie wspaniałą, mądrą, ciepłą historią. To mówiłam ja, Georgina Gryboś, i bardzo państwu dziękuję za słuchanie i za spotkanie, a paniom bardzo, bardzo dziękuję za kolejną wspólną pracę, piękną historię i dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.